Czekaj, chyba nagrywa.
Chyba nagrywa? Ja bym wolał, żebyś był pewien.
Nie jestem.
Nie, ale
let's roll with it.
Nie, no oczywiście. Okay. Ja od razu powiem, że udało mi się naprawić mikrofon swój. To znaczy, mikrofon działał cały czas. To nic się nie zmieniło, ale na przykład poprzedni odcinek nagrywałem na iPadzie, a nie na komputerze. I to wymaga trochę kombinacji, bo trzeba tam po przejściówki, coś tam. Jest to do zrobienia oczywiście, ale no troszeczkę wymaga dodatkowej pracy. A nagrywałem na iPadzie dlatego, że moja ulubiona Catalina, no tak prawda średnio z moim interfejsem audio.
Czy ja mogę coś powiedzieć na temat Kataliny w ogóle? Ja mam wrażenie, że...
To jest cały czas aktualny temat.
Że Catalina, no nie? W sensie teraz z perspektywy czasu. Catalina to jest taka rosyjska dziewuszka, no nie?
Dziewuszka,
która wypiła bardzo dużo alkoholu, wchodzi na imprezę i rozjebuje wszystko. Się, wiesz, tak idzie, nagle jep, butelka spada, nie? Cyk, no. Komuś coś tutaj łokcie, no nie? Wiesz, i to tak, tak wygląda Catalina, jeśli chodzi o macOS-owy. To
jest, że jest atrakcyjna, oczywiście, ale no tak, bardziej chciałbyś się nią zaopiekować, niż spędzić z nią życie. Dobrze powiedziałem?
Poczekaj. To zależy, wszystko zależy od tego, czy zaopiekować jest jakimś eufemizmem.
Nie, no właśnie chodzi o to, że
To tak.
Chciałbyś jej pomóc w życiu. Wiele rzeczy poszło nie tak.
I jest jej ciężko.
Jest jej ciężko, zdecydowanie.
Nie jest jej lekko. No. Tak, absolutnie. Nie, to ja się Wojtku zgadzam. Zdecydowanie jest jak mówisz. No,
ale naprawiłem i moje naprawienie polegało na tym, że zainstalowałem nowe sterowniki, ponieważ jak się okazało, Steinberg, bo ja mam taki interfejs audio Steinberg UR22MK2, tak się nazywa, to w ogóle jest bardzo dobry sprzęt. Tylko no, Steinberg niespecjalnie się spieszył z wypuszczeniem nowej wersji sterowników i wypuścił je w listopadzie, jakoś 20 czy 19. Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, bo kto by przecież wysyłał info, że automatyczne sterowniki są nowe, bieszta, bo działają wreszcie z Kataliną. No więc zajrzałem na stronę, zobaczyłem, że są sterowniki, zainstalowałem i mikrofon w ogóle nie istniał w moim komputerze. To znaczy istniał, ale był wyszarzony, tak jakby, nie wiem, no... To urządzenie nie jest mikrofonem. A ja mówię, no świetnie, genialnie. Więc zrobiłem clean install tak zwany, więc odinstalowałem sterowniki, zainstalowałem. Niestety wymagało to restartu komputera, bo jak się okazuje, sterowniki audio to jest szaleństwo dla Kataliny. No ale ostatecznie się udało, mikrofon działa, nie muszę się podłączać do iPada, więc jest sukces. Także cieszmy się tym.
Gratuluję Wojtek sukcesu. Dziękuję. A jak tam w ogóle święta?
Święta super. Najedzony tak jak powinien być i przez tydzień totalny chillout był grany i naprawdę to był wspaniały czas. Grałem w gry, nic nie robiłem i ewidentnie potrzebowałem takiego czasu, bo czuję się już odświeżony, gotowy na nowe wyzwania. Gotowy, bo wy słuchacie tego odcinka pewnie w 2020 roku. Ale nagrywamy to jeszcze przed 2020, jutro, więc ja jestem na niego gotowy. Że jestem gotowy na 2020, biorę go na barki.
Ja mam tak, że cały tydzień praktycznie też odpoczywałem.
Doskonale.
Właściwie to 9 dni było. Nie jestem gotowy na to, co przyniesie kolejny rok. Aczkolwiek ja nigdy nie byłem na to, co przyniósł ten, więc to nie jest nic innego. Ale mam plany różne.
Dobrze.
Jestem bardzo mocno jakby... Może nie, że mam energię na to, żeby to wszystko się wydarzyło, ale jakby oczekuję na to, że te plany wejdą w życie. Jak wejdą w życie, to będzie fajnie.
No to trzymam kciuki.
Jak to mówi z chłopaków do wzięcia, będzie wtedy elegancko.
Elegancko.
Ale, a wczoraj, dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj była niedziela. Tak. Wojtku, Pamiętasz, ja to jest taki stały segment. Jak wracam z Polski, to opowiadam, jak wyglądała moja podróż, no nie? Bo to jest z każdego, jakby każdy, teraz podróż w ogóle była mega hardkorowa, no nie? Jakby przygotuj się na to. Bo zwykle jest tak, że jadę do Poznania, tam śpię w Poznaniu i wracam i jakby z Poznania wylatuję. No. Taki jest zwykle plan. A teraz uwaga. Spod Poznania byliśmy u Magdy. Wyjechaliśmy o godzinie 2:15 w nocy.
Okej. Okay.
Jechałem samochodem autostradą nocy do Poznania. Tam zostawiliśmy samochód na parkingu. Wzięliśmy taksówkę na lotnisko. Mm-hmm. A potem już standardowa trasa, czyli z lotniska do tego samolotem i tak dalej. Jakby tutaj element dodatkowy było to, że jechałem właśnie 1,5 godziny do Poznania o 2:00 nocy. Okay. To było wspaniałe przeżycie, Wojtku.
Domyślam
nie,
się.
Nie wiem, czy kiedykolwiek jeździłeś o 2:00 w nocy po 3 godzinach snu samochodem.
Znaczy, ale ja bardzo lubię jeździć samochodem. Krótki ja czas snu na pewno nie byłby przyjemny, ale dla bilansu zakładam, że nie było korków.
Tak, nie, to jakby, bo ja się zawsze śmieję, że jestem królem prawego pasa, co też nie jest do końca prawdą, bo autostrada to jest miejsce, w którym jeżdżę najczęściej, z racji jakby, szczególnie teraz, kiedy jakby jeżdżę głównie samochodem z Poznania lub do Poznania,
no tak,
więc jeżdżę głównie autostradą, więc ja na autostradzie czuję się już jak trochę jak ryba w wodzie, ale śmieję się, że jestem zawsze królem prawego pasa. Bo zwykle, ja nie lubię się śpieszyć. Dla mnie to nie jest jakoś super istotne. Zawsze jadę te 100-110 km na godzinę i po prostu uważam, że to jest tak spoko, no nie? Natomiast z racji tego, że było całkowicie puste, jechałem 140 prawym pasem, bo nikogo nie było na ulicy. Było super. 140 to chyba jeszcze było legalnie, prawda? Chyba tak. Na autostradzie jest 140.
To jest dokładnie legalnie, zmieściłeś się w limicie.
Tak, więc super, więc bardzo, bardzo fajnie mi się jechało i było super, ale od drugiej nocy nie polecam tego. Także to był taki segment orzech wracający z jednego kraju, jadący do drugiego kraju. Wojtek, mamy tematy.
No właśnie, mamy
Wojtek,
bardzo...
Wojtek, porysowałem iPhone'a.
Jak to się
kuźwa,
stało?
Ale Wojtek, wiesz co, jest naprawdę, to tak mi zniszczyło Wigilię, bo wkładałem, wiesz, jak w spodniach, przy spodniach masz to takie małe kieszenie, te malutkie takie, wiesz, nie?
No do AirPodsów.
I one mają te metalowe gówna takie wystające, nie?
A mają, no przynajmniej część.
Wkładałem telefon jakby ekranem do dołu i przyjechałem i tak hardkorowo i zrobiłem tak grubo.
Ale to masz takie ostre, bo przecież to jest, zwykle to jest takie spiłowane.
Ale jak zrobisz
metal,
to bardzo mocno, Wojtku, przyłożysz ten ekran, to po prostu i mam tak grubą rysę, że pod palcami było bardzo mocno czuć. I mówię, jakby ja chodziłem z gołym telefonem przez cały czas, no nie? Ale mówię, ta rysa jakby trochę przygięła palę, tak totalnie trochę przygięła palę. Bo mówię, jakby wiesz, no ja nie będę iPhone'a używam za technikę, za sprzęt użytkowy, tak? No nie będę jakby go ograniczał, czy wiesz, zakładał do niego 1000 pokrowców, dużych warstw i nosił go w plecaku tylko dlatego, że żeby się nie porysował, czy cokolwiek, nie? Ale stwierdziłem, że kuźwa, kupiłem sobie nowy telefon 2 miesiące temu i mam taką kuźwa konkretną rysę. W sensie, żeby też była jasność, nie? Jak spojrzysz pod światło, widać. W sensie to wygląda, jakbym miał włos.
No, rozumiem, ale jest, to nieprzyjemne.
Jest, jak masz ekran blokady, to jest od samego dołu jakby telefonu do ikonki tego...
Latarki?
Latarki, tak.
No to duże, niestety.
I więc stwierdziłem, że jakby ja, wiesz, golasek, telefon zawsze spoko, aczkolwiek trochę mnie to wkurzyło. Jakby mam jeszcze, no jest gwarancja, jest też oczywiście ubezpieczenie, więc jakby nie jest to jakiś ogromny dramat, nie? Ale założyłem na swój telefon pokrowiec, ten, który sobie kupiłem razem z nim. Czyli to jest taki clear case, prawie jak Apple'owski. I kupiłem sobie szkiełko na telefon, Szpygen,
no.
I teraz uwaga, ja wiem, i teraz Piotrek pewnie będzie pisał, że w internecie na mnie, że jakby ja nie mam palców dobrych, że pewno, że jak to tak mogę używać Szpygena, bo od dołu jak teraz wychodzi z aplikacji, to że dotykam z tego szkła, no nie, jakby ten. Ale teraz jakby nie ma tego problemu, to szkiełko jest naprawdę cieniutkie i bardzo ładnie na brzegach jest, w sensie takie ma te obłe brzegi, no nie. Więc mimo tego, że ja czuję, że coś oczywiście jest, no nie, to nie jest tak, że no nie czuję całkowicie, to nie jest to na tyle denerwujące, żeby mnie to ten. Więc na razie zostawiłem szkło, mam dwa te szkła, bo jakby były dwa w opakowaniu.
Ale to nakleiłeś na ten ekran zarysowany.
Tak. Znaczy trochę miałem nadzieję też, że wiesz, że jak nakleję, to jakby nie będzie widać tego pod spodem gówna. Aha. Aczkolwiek widać.
Okej. Okay.
Ale znowu, widać jak masz telefon wyłączony. Jak zaczynasz używać nawet w dużym świetle, to jest lustro, nie? Po prostu...
No wiesz, dobrze, tak, że to nie pęknięcie, no mogło tak, być gorzej. No,
ja ci powiem, jakby to było pęknięcie, to nie wiem, czy to by było lepiej, czy gorzej, bo jakby było pęknięcie, to od razu bym go cyk i wymiana ekranu,
no,
nie?
W sumie tak.
Ale to jestem tak zdenerwowany, to było zniszczyło mi całkowicie Wigilię i ja wiem, że to jest problem pierwszego świata, że podrapałem sobie delikatnie ekran iPhone'a 11 Pro Max 256 GB Space Gray.
Nie chcę wydać pieniążków na wymianę ekranu.
Tak, ale z drugiej strony jak sobie pomyślicie, że kuźwa, kupisz tę zabawkę i coś się w niej nie tak pójdzie.
O Jezu, to wiadomo, że boli, no wiadomo.
Boli, Wojtek, trochę płakałem. No, ale dostałem fajne prezenty na święta, więc potem już nie płakałem.
No to doskonale. Ja przez ten czas właśnie, jak rozmawialiśmy o tym tygodniu takim odpoczynkowym, świątecznym, no to dorosłem do dwóch ważnych decyzji. I jedną decyzją jest to, że wreszcie, no bo rok się kończy, przypominam, że...
Fastmail?
Słucham?
Fastmail?
Nie. Ale nie, przypominam, że...
Firefox?
Założyłem sobie, że do końca roku, jeżeli Play nie wprowadzi eSIM-a, to się przerzucam do Flexa.
Oho.
No i zrobiłem to te dwa dni, znaczy no właściwie... Złożyłem dyspozycję wczoraj dosłownie, w niedzielę, czyli na dwa dni przed końcem roku. Zakładam, że przez te dwa dni nic się w temacie eSIM-a nie wydarzy, więc...
Nie sądzę. Raczej,
no, nie, też nie sądzę. Więc ostatecznie złożyłem dyspozycję przeniesienia numeru. No i tutaj jest taka krótka, ale zabawna historia. To też może być dla kogoś, kto planuje zrobić to samo, co ja, no to od razu będzie wiedział, co ma zrobić. Otóż złożyłem dyspozycję przeniesienia numeru. W Orange Flex wszystko się robi w aplikacji i to jest akurat bardzo wygodne, bo skanujesz swój dowód, żeby potwierdzić swoją tożsamość, skanujesz dowód z obu stron i robisz sobie selfiaka i tam jakoś maszynowo oni sprawdzają, czy ty to ty. Jak jest git, to trwa dosłownie, nie wiem, dwie minuty, może max. Jak wszystko jest w porządku, potwierdzona tożsamość, to możesz złożyć dyspozycję przeniesienia numeru. No i tam w aplikacji po prostu wyklikujesz taki, jest naprawdę turbo prosty proces, gdzie masz po dwie chyba opcje, które masz wybrać na każdym pytaniu i jest, wiesz, co chcesz zrobić? Nowy numer, czy przenieść z innego, od innego operatora? No to przenieś. Jaką masz ofertę teraz? Masz na kartę czy na abonament? No to ja wybieram na abonament. Wpisz numer. No to wpisuję. Cyk. Potwierdź ofertę, którą chcesz mieć we Flexie. No ja tam wybrałem sobie ten 30 giga i 30 giga za 30 zł, w tym jest ten social pass, czyli za social media nie będzie mi ściągało transferu. 2 giga chyba jest w Unii Europejskiej. No i w razie czego można to rozszerzyć o jakieś tam dodatkowe bariery typu tam video pass albo coś, ale to akurat mnie nie interesuje. Docelowo jeszcze sobie dobiorę eSIM-a na zegarek, no bo jakby to był też jeden z głównych powodów, dla których chciałem przejść do Flexa. Plus jest taki, że wiesz, to nie jest umowa czasowo ograniczona, więc mogę sobie, wiesz, jak mi się po miesiącu nie spodoba, to pójdę sobie gdzieś indziej, nie? Ale jest takie, że oczywiście, wiesz, kto by czytał faku na stronie, chociaż ja trochę o tym wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to będzie problem przy przenoszeniu numeru. Otóż w Orange Flex nie ma oferty dla firm, czyli jest to oferta tylko dla osób indywidualnych, co oznacza, że no nie wystawiają faktur. I jakby to wiedziałem i to zaakceptowałem jakby przy przenoszeniu, że tak, no jakby wiem, że nie będę miał fakturek, no ale to i tak są, wiesz, koszta tak niskie, że te parę złotych można sobie powiedzmy, wiesz, założyć, że to nie jest jakaś tragedia. I teraz niestety, ale skoro w aplikacji potwierdzanie tożsamości jest za pomocą dowodu lub tam można też jakąś kartę stałego pobytu albo paszport wziąć, no ale ja robiłem to przez dowód, no to jedyną daną, którą dajesz im, to jest PESEL de facto, wiesz, no imię, nazwisko i inne rzeczy też, ale chodzi o to, że PESEL jest identyfikatorem powiązanym z numerem docelowym i oni wysyłając informacje do Playa, hej, chcemy ten numer do siebie, Tutaj są dane tego abonenta, wysyłają numer PESEL. Natomiast ja w Playu miałem ofertę na firmę, czyli mój numer telefonu był powiązany z moją firmą, która identyfikuje się nie PESEL-em, tylko NIP-em, więc to jest inny numer, co oznacza, że dane się nie zgadzają i sorki, ale nie możemy wam oddać tego numeru. I takie, powiem, takie powiadomienie dostałem.
W ogóle bardzo ładnie przedstawiłeś proces MNP. Mobile Number Portability. I to jest rzecz, której się nauczyłem, jak byłem w takim dużym telekomie, którego nazwy nie będę wymieniał. Ale tak, ja się tego nauczyłem. Ja to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa.
Domyślam się i tam w ogóle, wiesz, systemy między operatorami, które robią to automatycznie, to też jest jakiś w ogóle kosmos, że to powstało, bo wiesz, to nie jest takie proste, no kurczę, to jest skomplikowany proces, ale dla mnie jako użytkownika, no to wiesz, jakby no, ja jestem akurat zaawansowany bardziej i sam wykminiłem, że aha, no to jeżeli dane się nie zgadzają, no to pewnie jest kwestia tego numeru firmowego i faktycznie na stronie Orange Flex jest info też, czy mogę przenieść do was numer firmowy, no i jest info, że nie możesz, musisz najpierw przenieść ten numer na osobę prywatną i dopiero wtedy zgłosić dyspozycję przeniesienia. Mówię, okej, dobra. Jeszcze w międzyczasie, zanim przeczytałem to na stronie, zadzwoniłem do Playa zapytać, jakby, jak wygląda ten proces, czy muszę to zrobić w salonie, czy mogę to zrobić przez telefon. Powiedzieli, że w salonie. Dobrze, jadę dzisiaj do salonu. Jadę do salonu, dzień dobry, chciałem przenieść mój numer na osobę prywatną z powrotem, bo wcześniej robiłem cesję na firmę tam w okolicy maja, kiedy założyłem działalność. Ona mówi, nie ma problemu, proszę tutaj wyklikuję, ciach, 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 za 15 minut już wszystko powinno być okej. Okay. Ja mówię, okej, okay, no to super, bardzo miło i bardzo szybko, żeśmy to załatwili. No to mówię, dobra, zrobię jeszcze zakupy, wrócę do domu, złożę dyspozycję przeniesienia numeru jeszcze raz. No i zrobiłem to. Tu była jakaś 15. I po 2 godzinach, czyli koło 17, dostaję powiadomienie znowu, że Play znowu zablokował przeniesienie tego numeru. Ja mówię, no przepraszam bardzo, ale nie po to byłem w salonie, żeby przenosić te rzeczy, żeby znowu stanąć przy tej samej blokadzie. Więc dzwonię do nich. Przypominam też, że infolinia w Playu jest największym kuriozum, jakie może być, żeby zadzwonić na infolinię w Playu. Znaczy, że dzwoniąc na infolinię musisz normalnie zapłacić za to połączenie. Co jest w ogóle tak kosmiczne. Masz za darmo wszędzie, do wszystkich numerów, kurde, stacjonarnych, komórkowych, wszędzie, ale do infolinii twojego operatora, no to jak chcesz zadzwonić, to proszę bardzo, zapłać pieniążek, nie? Co jest naprawdę, to jest tak absurdalne, no ale wiesz, do tej pory nie potrzebowałem dzwonić, więc to nie był dla mnie jakiś duży problem. Ale nadal uważam to za absurdalne. Ale dzwonię.
To jest absurdalne.
Dzwonię, dzień dobry, i o co tu chodzi, bo byłem specjalnie w salonie, proszę mi tu wytłumaczyć, co jest. I pani się przejęła i muszę ci powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o konsultantów, to w Playu jeszcze nie trafiłem na kogoś, kto by nie był ogarnięty albo wiesz, nie wiedział co zrobić, albo był niemiły. Wszyscy są mili. Pani naprawdę, ja słyszałem w jej głosie, że jest trochę obsrana. Nie? W sensie, że tak ciśnionko ją złapało. I mówi, już sprawdzam, co się dzieje. Nie? I okazało się, nie wiem, czy to jest kwestia, że ja jestem abonentem Playa już od bardzo wielu lat. I ona sprawdziła, że w jakimś innym systemie ichnim jestem jeszcze jako firma. I ona to zmieniła i teraz powinno być już wszystko okej. No i jakby update jest taki, że ja złożyłem o 17.59, czy tam ileś tam, no mniej więcej godzinę po tym, jak odrzucono mi drugi raz w Orange Flexie, znowu złożyłem prośbę o przeniesienie numeru i teraz czekam na weryfikację. No podejrzewam, że dzisiaj już się raczej nic nie wydarzy, chociaż może, zobaczymy. Natomiast co
to
ciekawe...
To nie wydarzy się raczej dzisiaj. Myślę, że wydarzy ktoś się chyba musi drugiego w czwartek.
Może tak być. Poza tym to też nie jest tak, że ja będę w Orange'u od razu, bo wybrałem taką opcję, że przenieś mnie w najbliższym, jakby na koniec jakby tej promocyjnego okresu, żeby żeby niekoniecznie nie płacić dodatkowo i prawdopodobnie to będzie albo 20 stycznia, bo ja mam chyba okres ten rozliczeniowy do 19, więc 19 pewnie, wiesz, zapłacę normalnie tą kwotę, jaką mam do zapłacenia w Playu, a później od 20 zakładam, że będę w Orange'u, zobaczymy. To jeszcze zrobię update za tydzień, jeżeli coś się w tym temacie zmieni. Ale co jest ciekawe, pani na koniec rozmowy z Playem, jeszcze na koniec...
Nakleiła ci dychę na czoło.
Nie, prawie, ale mówi, wiesz, takie standardowe dwa pytania. Czy możemy się kontaktować z panem telefonicznie w sprawach marketingowych? I czy może pan wysłać SMS-a, tam oceniając moją... Ja mówię, nie mogą się państwo kontaktować w sprawach marketingowych.
Takiego!
I... Ale SMS-a chętnie wyślę, nie ma problemu, nie? No bo wiadomo, że oni są, z tych ocen pewnie są rozliczani, wiesz, czy ta rozmowa była okej. Okay. Tak. Pani naprawdę mi pomogła, zrobiła co mogła i mam nadzieję, że to faktycznie dało efekt, o czym się przekonamy niedługo. Ale coś ciekawe, 17:59 SMS od Playa. Dzień dobry, operator Orange poinformował nas, że chcesz przenieść do niego numer. I ten, jeżeli takiego wniosku nie było, to zadzwoń do nas, nie? Za sekundę następny SMS. Mamy dla ciebie nielimitowane połączenia i SMS, i MMS oraz 25 giga internetu. Wszystko za 25 zł miesięcznie. Przedłuż umowę w Play. Pozdrawiam. Więc...
Przypadek?
I jeszcze jest tak, że czekaj, zadzwonimy do ciebie. I ja podejrzewam, że akurat ten automat SMS-owy nie bierze pod uwagę, że ja nie zgodziłem się na kontakt telefoniczny, więc już pewnie nikt do mnie nie zadzwoni. A jeżeli zadzwoni, no to może będą mieli jakieś problemy, chociaż znając siebie i tak nic z tym nie zrobię. Tylko powiem im, że hej, nie róbcie tak. Ale tak, moja historia po prostu jeszcze się ciągnie. Jakby nikogo oczywiście nie chcę tutaj oskarżać ani nic. Cieszę się, że konsultant na tej infolinii, za którą zapłaciłem, przynajmniej był miły i załatwił sprawę, więc mam nadzieję, że to się już jakby nie będzie to wracać i faktycznie się wszystko uda zrobić. No i tego eSIM-a sobie potestujemy, zobaczymy jak to działa, szczególnie w zegarku, bo jakby no to jest to, czego do tej pory nie mogłem sprawdzić, i to jest główny powód, dla którego w ogóle, wiesz, rozważałem przenoszenie się do kogoś innego. Także we'll see, zobaczymy, trzymajcie kciuki, żeby się wszystko dobrze zakończyło, ale no taka historyjka, nie?
Bardzo Wojtku, ciekawa. My akurat Magdę też przenosimy z jednej sieci do drugiej teraz tutaj i proces jest dużo przyjemniejszy.
A, okej. Okay. No ale coś, też nie to, macie firmy, nie?
No tak. No, więc a to w ogóle jest coś takiego, że po prostu jest numer, na który wysyła się SMS o treści PAC ze swoją datą urodzenia.
Okej.
Okay. I on ci odsyła taki kod, który pozwala ci po prostu, wybierasz sobie operatora i masz, wiesz, przenieść numer, podajesz po prostu swój numer i ten kod PAC i właściwie gotowe.
O, ciekawe.
To jest okay. Tak, w taki całkiem spoko sposób to działa. Więc no jak, więc tak. I nie musisz mieć, na przykład mieliśmy starą kartę Vodafone, na której kiedyś był numer, teraz na niej nie ma nic, no nie? I jak podawałem, chciałem założyć ten, to on mnie pyta, a masz jakąkolwiek kartę Vodafone? I ja akurat mam, no nie? I ja mówię, podaj cyferki z karty Vodafone. Podałem cyferki, które tam były te jakby dane jakby karty faktycznie. I on mówi, okej, ta karta będzie za dwa dni działała.
No proszę, ale to spoko, bo to jest i eco-friendly. Bo nie produkuje się niepotrzebnie znowu plastiku, tak. Nie? No i rzeczywiście te karty no, nie idą do kosza, tylko do telefonu. Szacun, to jest spoko.
Bardzo to działa, bardzo to spoko zadziała. A propos Wojtek, jeszcze tylko wracając na chwilę do świąt, bo w ogóle powiedziałem ci o świętach, że porysowałem iPhone'a.
Świetny świąteczny temat. Jak Home Alone, orzech podporysował iPhone.
Ale Wojtek, chciałbym o dwóch rzeczach pogadać. Pierwsza jest taka, że dostałem Pokémon Shield od Świętego Mikołaja.
O, no proszę.
I powiem
na Switcha, rozumiem.
Tak. Grałem w Pokémon Let's Go. Grałem w poprzednie Pokémony, które ostatnio raz grałem, to były pewno Crystal albo Ruby, to były jeszcze za czasów Game Boyowych. Potem był właśnie Pokémon Let's Go, które są tak naprawdę jakby super remake'em Pokémonów Red, Yellow i tak dalej.
No i byłeś podjarany, że w ogóle będą i pamiętam, tak, że czekałeś na premierę.
Umówmy się, że jakby ja dokładnie dla tych Pokémonów i dla Pokémonów Let's Go kupiłem w Switcha. W sensie to był w ogóle argument za tym, żeby kupić Switcha, no nie? I dostałem te Pokémony i teraz od paru dni nie grałem, dlatego że zupełnie nie miałem czasu przez to, że wiesz, jeżdżałem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dostałem je 24, a 26 miałem naliczone 10 godzin spędzonych w Pokémonach.
No to nieźle.
Bawię się świetnie. Gra w ogóle wygląda bardzo ładnie. Ja oczywiście wiem, że jest dużo problemów. Ludzie narzekają, że nie wszystkie Pokémony i tak dalej, i tak dalej. ale jest to rozwiązane bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Jest dużo różnych ciekawych mechanik typu właśnie surprise trade, nie? Czyli ustawiasz, że masz jakiegoś Pokemona i jakby podłączasz się do internetu konsolą, mhm, i masz Pokemona i zaznaczasz, to jest Pokemon, którego chciałbym oddać komuś i w zamian dostanę coś innego, nie? I on po prostu losowo osoby, które są na, też na mapie, jakby których nie widzisz, bo to nie jest, jest tylko jedna, mhm, mapa, na której widzisz inne osoby też. On te osoby, które są na mapie też, po prostu jeśli ktoś też ma taki surprise trade, łączy was i wymieniacie się Pokemonami i dostajesz coś, no nie? Jakby ja na przykład zrobiłem tak, że jest w ogóle subreddit pokemonowski i tak dalej, i ktoś napisał, że on będzie rozdawał w święta dobre Pokemony, no nie? Więc ja pochodziłem i złapałem jakieś 5 gównianych Pokemonów, mhm, i wymieniłem ich, tych 5, i 4 dostałem gówniane Pokemony faktycznie, okay, tak, w sensie takie same jak ja, prawie,
no,
ale dostałem jednego super Pokemona, który ustawił mnie tak naprawdę na pierwszych 3-4 godzinach gry.
O.
Więc bardzo dużo fajnych jest rzeczy zrobionych, bardzo, bardzo fajnie się w to gra i jest sporo osób, które się zastanawiało, ej, właściwie czy brać te nowe Pokemony, no bo jakby recenzje były takie, a nie inne, ale sprzedało się chyba 3 miliony Pokemonów w ciągu pierwszych paru dni. A ja bardzo dobrze się bawię. Nie, dobry, bardzo dobry. Chyba. No. Więc jeśli ktoś zastanawia się, czy kupować Pokémon Shield albo Sword, to uważam, że to jest dobry pomysł, bo to są dobre gierki. To są dobre Pokémony. I naprawdę dobre, dobrze może się przy tym bawić. Jakby to powiedział Rahim Black, to jest dobra gra.
No dobrze, ale rozumiem, że trzeba być jednak fanem Pokémonsów, nie? Dobrze by być. No bo tak to...
No, wiesz, to jest, z jednej strony to jest RPG, no nie, mimo wszystko,
uh-huh,
ale z drugiej strony faktycznie jakby jeśli jesteś fanem Pokemonów, to, to jest trochę łatwiej. Ja na przykład jak grałem te pierwszych parę godzin, no nie, no to jakby to są Pokemony nowe tam są. W sensie są Pokemony stare, uh-huh, te, które są znane, wiesz, typu właśnie Eevee.
Blastoise, ja znam takiego.
Dobrze, ale akurat go nie ma. I wiesz, Pikachu chociażby, no nie? Wszyscy znają takie Pokémony. I one są jakby dość znane. I w momencie, w którym grasz i masz na przykład takie, z takim Pokémonem pojedynek, to jakby jesteś w stanie z pamięci, że tak powiem, się od razu wywnioskować, okej, dobra, to jest Pokémon na przykład ognisty, więc najlepiej będzie go zaatakować Pokémonem wodnym. Tak? Mhm. To jest, tam właśnie są takie, wiesz, type advantages. Chociaż gra też pomaga na przykład. W sensie jak złapiesz jakiegoś Pokemona i potem będziesz miał z nim walkę, dostajesz informację, że na przykład ten Pokemon, który w tym momencie jest wystawiony przez ciebie, na przykład ten i ten i ten atak są super efektyw w stosunku do tego twojego przeciwnika, no nie? Ale więc wiesz, więc jest parę takich rzeczy, które jakby jako ja z racji tego, że znam Pokemony, to wiedziałem jakby jak, aha, grać. Ale potem siedziałem, miałem na telefonie odpalony Pokédex jakiś taki, wiesz, stronę Bulbapedia czy coś takiego. I jak ktoś mnie atakował, miałem, wiesz, bitwę z nowym tym liderem w jakimś tam innym mieście. I on wystawia jakiegoś Pokemona, którego pierwszy raz widzę, no nie? To szybko odpalam i tak, aha, to jest Pokemon ognisty, okej, dobra, super weakness, okej, dobra, no nie? I wiesz, jakby ktoś mógł powiedzieć, że to są spoilery, że ja sobie zrobiłem spoilery, że z tego, że wiesz, jakby psuję sobie grę, no nie? Mhm. A z drugiej strony, dla mnie to jest część tej rozgrywki, po prostu wiesz, że siedzisz i czytasz o tych Pokemonach po prostu, żeby sprawdzić, okej, dobra, to są takie Pokemony, to one są takie, tu muszę takie mieć ataki i albo taki muszę mieć skład, no nie? Bardzo fajnie to jest zrobione. Ja też powiedziałbym, że te nowe Pokemony są bardziej casualowe niż te poprzednie, które były wiele lat temu. A to dlatego, że chociażby samo levelowanie i samo... wiem, że są osoby, którym się to nie podoba i uważają, że to jest spłycenie rozgrywki. No właśnie ukażualowienie jej, powiedzmy. Na przykład, że jak grasz, to niezależnie od tego, ile Pokemonów bierze udział w bitwie, wszystkie dostają doświadczenie. Nawet jeśli po prostu jednym Pokemonem przejdziesz całą grę, mhm, to wszystkie inne Pokemony, które masz w drużynie, też dostają doświadczenie. A w poprzednich Pokemonach było tak, że jak Pokemon nie był w walce, to nie dostawał doświadczenia. I bywało tak, jak ktoś na przykład grindował jednym Pokemonem, że jednego Pokemona miał na poziomie 50, a resztę na poziomie na przykład 15, no nie?
I wtedy no jakby... Tak, to nie mógł walczyć z innymi, które wymagały innych umiejętności, nie?
Tak, no a tutaj jest tak, że jakby te Pokemony mimo wszystko jakby... dostają to doświadczenie w miarę równo. Nie, mhm, wiem od czego to zależy, że nie wszystkie dostają równo, ale w miarę równo. I też to trochę to pomaga chociażby w kontekście tego, że na przykład dostałem właśnie tego jednego Pokemona na poziomie 30, nie? Jak kiedy moje Pokemony były na poziomie 4, więc jakby wiesz, super upgrade. I potem zaatakowałem silniejszego dużo Pokemona, no nie? Tym 30 poziomem, zabiłem go tym 30 poziomem i potem wszystkie moje Pokemony wskoczyły z poziomu tam 4 na 12 od razu, nie? No, okej, okay, that's fair. No, spoko. Więc jest bardzo dużo takich fajnych rzeczy w tych nowych Pokemonach. Jeśli ktoś zastanawia się, czy kupić, jest fanem Pokemonów, to myślę, że warto. Jeśli nie jest fanem Pokemonów, to myślę, że może mu się spodobać. Aczkolwiek franczyza pokemonowska jest tworzona raczej dla tych wszystkich fanów Pokemonów.
No tak.
Tak, lub osób, które w ogóle chcą w ten temat wejść. No? No, ale Pokemon spoko, Shield jest spoko. Super. I skończyłem prawie oglądać Wiedźmina. W tym czasie też.
O, no właśnie a propos Wiedźmina, bo nie poruszyliśmy tego tematu w poprzednim nagraniu, chociaż już jak pojawił się odcinek, to o ile się nie mylę, Wiedźmin się pojawił na Netflixie, no ale jak nagrywaliśmy, to jeszcze go nie było, więc nie. To jest dobry moment nie. Na to, żebyśmy...
Nagrywaliśmy w czwartek 19.
Dokładnie dzień przed premierą, tak.
Tak.
No dobrze, no to, ale jeszcze nie skończyłeś wszystkiego.
No nie, został mi ostatni odcinek. Wynika to z tego, że nie miałem na to czasu. Oczywiście, no, tak jak nie miałem czasu na Pokémon. Jestem poważnym człowiekiem.
Nie, no wiadomo. I to ja nie będę spoilerował absolutnie niczego.
Ale mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba. Ja w ogóle bardzo dobrze się przy tym bawię widzę i doceniam smaczki z gier, z książek, ze wszystkiego w ogóle, co się wokół pojawiło. I sam Wiedźmin mi się podoba. Tosa Coin to Your Witcher gra mi w głowie od ostatnich... dzisiaj jest 30, więc od 10 dni.
Klasyk.
Super, jestem pod wrażeniem. W sensie, to nie jest druga gra o Tron, ale nigdy chyba nią też miała nie być.
Wiesz, to takie... Ja pamiętam, że oglądałem jakiś wywiad z Henrym Gawilem, który... Dziewczyna go zapytała właśnie, co masz czuje...
tak. Okay.
Co masz na sobie? Zapytała go jakby, że jak mu jest ze świadomością, że wszyscy będą porównywać to do gry o Tron. Nie? On mówi, no wiecie, no to nic już nie będzie grą o Tron. No, gra o Tron jest zamkniętym dziełem, które pojawiło się, miało określone zasięgi i no po prostu nie da się być drugim takim dziełem. No tak samo jak on nie może być drugim, nie wiem, no i na przykład, kurde, Leonardo DiCaprio, nie? No nie, no nie ma takiej opcji, no więc porównywanie tego typu jest bardzo, bardzo trudne i też często szkodliwe. Natomiast na pewno ma zakusy na bycie sagą, która będzie niezamknięta przez najbliższe, wiesz, x sezonów.
Parę lat. Tak,
na razie, wiesz, podobało. Podpisali umowę na drugi sezon, ale podejrzewam, że na tym się nie skończy, bo patrząc po odbiorze też ludzi z internetu, bo to jest, wiesz, stąd czerpię swoją wiedzę, to naprawdę jest nieźle. Naprawdę jest nieźle i szczególnie mnie cieszy reakcja zachodnich fanów i w ogóle, wiesz, to co się dzieje na zachodzie, naprawdę.
Sapkowski stał się najpopularniejszym autorem na Amazonie, period.
Tak. Gry, jeżeli chodzi o Wieśka Trójeczkę, na Steamie najwyższe wyniki chyba 2 dni temu, wyższe nawet niż wyniki po premierze gry. Rozumiesz? To jest jakieś w ogóle kosmiczne rzeczy się dzieją i to mnie na maksa cieszy. Cieszy mnie też to, że się CD Projekt dogadał z Sapkowskim wreszcie jakieś sensowne warunki, bo obie strony są zadowolone z tych nowych warunków i będą się jakoś nie wiadomo jak, ale będą się dzielić kasą zarówno z gier, adaptacji filmowych i tak dalej. Podejrzewam, że to było tak, że wiesz, CD Projekt powiedział, dobra, gry to my, Sapko sobie weź wszystko z Netflixa, zobaczymy co z merchandising, no bo właściwie wiesz, trudno, żeby na rynku były jednocześnie jakby merch growy i merch serialowy, no bo to jednak jest ta sama postać, wiesz, i teraz pytanie na przykład, no ja sobie tak wyobrażam, no dobra, pojawią się figurki Wiedźmina, no to teraz zakładam, że do tej pory były wzorowane na postaci z gry, no ale za chwilę pewnie Netflix, no nie wiem czy robi to na co dzień, ale może będzie chciał wypuścić swoją serię i teraz będzie Henry Cavill jako figurka, nie? Jakby, i to są rzeczy, które pewnie dogadali sobie w tym dealu. Najważniejsze jest to, że się dogadali, skończy się jej ojczenie jednej i drugiej strony, więc to jest spoko i to był dobry moment na to, żeby faktycznie usiąść jeszcze raz do stołu, no bo zrobili to na pewno przed premierą, a wiedząc, że to będzie coś dużego, a jest, no to dogadali temat i to jest super. Mi też się podobał, absolutnie. Ja mam jedną tylko taką uwagę, która ułatwiłaby odbiór osobom, które może niekoniecznie znają książki i na przykład nie grały też w grę, bo te wątki w tych historiach są rozłożone na linii czasu nieregularnie. To znaczy, że niektóre odcinki się dzieją z przodu, z tyłu, nie wiesz co, kiedy. I o ile tam dyskusję jakąś prowadziłem z kimś nawet na Twitterze na ten temat, że on mówi, no ale przecież u Tarantino też tak jest i jakby nie ma żadnego problemu. To po co mieliby twórcy Wiedźmina robić jakieś ułatwienia dla odbiorców? Bo ja zasugerowałem, że można na przykład, wiesz, napisać po prostu, zrobić czarną planszę i napisać tekstem 3 lata temu, nie? Albo 5 lat do przodu. No, jakiekolwiek uwiązanie tego w czasie. Co by naprawdę ułatwiło, bo tam jedynym takim śladem, że hej, te wydarzenia się dzieją później lub przed czymś, było to, że dwoje z bohaterów albo żyło, albo nie żyło, nie? W danej historii. Więc to była jedyna rzecz, która mogła cię naprowadzić na to, że aha, to jest przed, a to jest po jednak tej śmierci. I myślę, że to było trochę za mało. U Tarantino rzeczywiście też zabawa czasem jest bardzo częstym zabiegiem, ale tam tych śladów jest więcej i po prostu łatwiej się jest odnaleźć, bo wiesz, są takie rzeczy jak, no nie wiem, bohater wygląda starzej, nie? I to już dużo mówi, a w Wiedźminie z wiadomych względów ani Yennefer nie wygląda starzej, ani Wiedźmin nie wygląda starzej, no bo oni się nie starzeją. Więc wiesz, to jakby przez to nie masz takiego dobrego odnalezienia się w tym czasie wydarzeń. Ale myślę, że to nie jest jakiś duży problem. W sensie, no ludzie sobie dają radę i to nie jest tak, że to wiesz, jakoś bardzo przeszkadza w odbiorze, więc spoko. Jakby to jest naprawdę czepianie się szczegółów, a naprawdę ogólnie bardzo spoko. Wiedźmin super jest zagrany. Ma kilka memicznych takich rzeczy, wiesz, to, że często mówi nie? Albo aż nie mogę tak zrobić. Albo po prostu pogadane, mówi fuck. Nie? Jakby i to już jest, też się stało memiczne. Ja już widzę, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać, to już widziałem, że na 2 telegramowych moich grupkach, gdzie pojawiają się memiksy, to jest tak. Nobody, Geralt. Na przykład jest ten memiks, a drugi jest taki: Girl's dead. What are your intentions with my daughter? Me. Fuck. Więc jakby wiesz, no fajnie, coś, że no. W internecie też się zrobiło jakby żywo. Memiksy się pojawiają i to też napędza całą tą dyskusję o Wiedźminie. I myślę, że jest dobrze. Marketing został też zrobiony dobrze. Trzymam kciuki za następny sezon. Myślę, że będzie, może być jeszcze lepszy. I ja się cieszę. Bo to naprawdę, może ludzie o tym nie myślą, albo po prostu jakoś chcą się od tego odciąć, ale znowu to, co ja często powtarzam. Jak coś naszego wyjdzie za granicę, czy to jest firma, która robi biznes na zachodzie, czy na wschodzie, nieważne, ale w ogóle, wiesz, poza granicami Polski, czy to jest właśnie jakaś franczyza, która powstała na naszych ziemiach, no to mnie to na maksa cieszy, nie? To jest właśnie taka polska duma, że jest coś naszego, czym mogą się cieszyć też inni, wiesz, inni ludzie, nie? I jak się okazuje, ludzie właściwie na całym świecie. I to jest mega fajne. I takie miałem uczucia przy grze, jak wyszedł Wiesiek Trójeczka i jak oglądaliśmy, wiesz, wyniki sprzedaży i to, co się działo w internecie, jak tylko wyszedł, było awesome na maksa. I to samo teraz czuję z Wiedźminem Netflixowym i cieszę się, że właśnie tak to się potoczyło, więc trzymam kciuki, fajnie, że Netflix się wziął za tą adaptację. Było bardzo dużo wątpliwości i takich, no zobaczymy, ale ostatecznie myślę, że obronili się i niech pracują teraz nad drugim sezonem.
Ja zdecydowanie uważam, że się obronili, bo to jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowane, bardzo dobrze się to ogląda i jeszcze nie obejrzałem ostatniego odcinka, mhm. aczkolwiek już wiem, że będę czekał na kolejny sezon.
Myślę, że tak. Myślę, że będziesz. A ostatni odcinek też jest bardzo spoko. Dzieją się rzeczy i aż przyjemnie się ogląda.
Dzieją się rzeczy.
No tak, to więcej już nie mogę powiedzieć.
No to jestem, Wojtku, naprawdę bardzo mocno ciekawy, jakie rzeczy się będą działy.
O,
wiesz?
Widzisz? No tak, 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 tak. Ja mam jeszcze trzy temaciki. Jeden bardzo krótki, ale jest śmieszny. Pamiętasz, w zeszłym odcinku opowiadałem o tym, o zestawie moim Logitechowym, klawiaturka i myszka. Mm. I jedna rzecz, odkryłem bardzo przyjemne zastosowanie tego kółeczka przy klawiaturze, to jest zoom w przeróżnych aplikacjach. I szczególnie tych do montażu audio, wideo i do Photoshopa. Czyli jak przestawię sobie to kółeczko, że w tych aplikacjach ma być zoomem, bardzo płynnie działa i bardzo się przydaje, bo to jest właśnie coś, co do tej pory się robiło, wiesz, przyciskając jeden z przycisków na klawiaturze i rolując tą główną rolką w myszce, więc zamienienie tego na jedno kółeczko jest bardzo przyjemne. No i rzeczywiście fajne jest to, że jest to bardzo precyzyjne, więc fajnie działa, ale nie o tym. Otóż z tą myszką jest tak, że przez te kilka dni, przez które korzystałem z całego zestawu, okazuje się, że momentami zdarzało się, że myszka po prostu tak traciła na płynności i ten kursor tak przeskakiwał, nie zawsze mogłem nacisnąć tego, co chciałem i to wyglądało tak, jakby się, wiesz, komputer przyciął, no ale na myszce na kablu nie było takich problemów, więc jakby zastanawiałem się, co się stało. No i wydaje mi się, że odkryłem, bo wlazłem sobie w monitor aktywności i okazało się, że to się dzieje. Owszem, zwykle jak komputer wykorzystuje tak z 12 giga RAM-u z tych 16, które mam, nie? Bo w ogóle tak przypomnę, mam 16 giga RAM-u w tym Macu Pro cały czas, od 6 lat. I okazuje się, że jak zostaje tak 4, to coś się ta myszka zaczyna przycinać. I nie wiem, to wiadomo, że to nie chodzi o to, że wiesz, ruchy myszki potrzebują 4 giga RAM-u, żeby działało, nie? Ale no, z jakiegoś powodu coś tam się dzieje i ta myszka nie działa tak płynnie, jakbym chciał. Może to jest kwestia optymalizacji, ale to mnie popchnęło trochę do tego, że hej, a może rzeczywiście jest czas na to, żeby dopchnąć sobie tego RAM-u trochę więcej do Maca Pro, bo jakby no da się bez problemu. Ten RAM się wymienia, wiesz, zdejmując obudowę i po prostu wyjmuje stary, wkłada nowy, więc to nie jest wcale jakieś super trudne, a tak naprawdę jest to tańsze niż dokupienie dysku SSD dużego, gdybym chciał, bo mam teraz 2.5.6, a i mam dużo dysków zewnętrznych, które jakby przejęły mi tą rolę takich typowych archiwów, więc mówię, dobra, zobaczmy. No i się okazuje, że takie kości, które pasują do Maca Pro, tego 2013, no 16-gigowa kość kosztuje 140 zł, nie?
Okej,
no dobra, to troszeczkę się zastałem w tych 16 giga, więc chyba rzeczywiście czas na upgrade, więc będę zamawiał sobie 64, po prostu 4 kości po 16 wymienię i też dam znać, co tam się wydarzyło w tym temacie. Mam nadzieję, że będą działać, ale mają gwarancję, wiesz, jakby wszystko powinno być w porządku, więc no zobaczymy. Kości RAM zawsze są takie stresujące, bo one jakby nie lubią się z ciepłem i ja w tej konstrukcji akurat Maca Pro, to jest, wiesz, dość no, bardziej niebezpieczne niż normalnie, ale zakładam, że skoro są dedykowane do Maca Pro, no to bez przesady. Nie kupuję tych OWC, bo te są super drogie, to już też jest przeginka, tylko kupuję jakieś Kryniksy, czy to jakieś inne ten, no ale dedykowane, zobaczymy. Nie są super drogie, w razie czego się odda, także na pewno zdam relację, ale tak, zaczynająca się myszka...
Będziesz miał te 64 GB, czy...
Tak.
czy aha, okej. Okay.
Tak, wtedy będę miał 64, bo teraz mam 4 razy po 4.
Okay.
Więc muszę wszystkie wyjąć i włożyć wszystkie nowe, także, bo mam 4 sloty, nie? Więc no ciekaw jestem, ale tak, zacinająca się myszka popchnęła mnie do tego, żeby jednak zainwestować w lepsze, w więcej RAMu do kompa. A myślę, że odczuję to też w innych aplikacjach, wiesz, to jest tak, że dopóki nie...
No, RAM zawsze jest mile widziany, no to ja na przykład teraz jakby... struggling troszeczkę, jeśli chodzi o ramy, kiedy mam odpalonego i Maca, Windowsa w tym samym czasie.
Mhm. No, bo ja używam, no to jest dość zrozumiałe, bo oba
mam parę rejsy, na których mam Maca, tego Windowsa odpalonego i wtedy faktycznie trochę tego ramu brakuje, nie?
A u mnie obciążało, wiesz co? Najbardziej obciążają niektóre Chrome. Strony na Safari. Nie, i to nie, okay. Wcale nie Chrome, tylko właśnie Safari.
A ty używasz w ogóle Chroma?
Jak muszę. To znaczy, że jeżeli coś nie działa na Safari, to Chrome jest moim backupem.
No proszę. Zobacz, jakie bezpieczeństwo, prywatność.
No tak. Natomiast rzeczywiście na Safari, jak się wejdzie na Facebooka na przykład i zostawi po prostu tą stronę otwartą gdzieś tam w tle, no to się to tak powoli, ale nagle, wiesz, się okazuje,
lubi
że...
Lubi tak nagle zjeść miliard RAMu.
Nagle 500 mega RAMu, wiesz, haps na jednej zakładce znika. No, taki klasyczek. A są takie miejsca w Facebooku, szczególnie w menedżerze biznesowym, które zżerają jeszcze więcej. Bardzo często mam tak, że na przykład...
Widzisz, ja nie wchodzę na...
No wiem. Ta strona obciąża Maca wyjątkowo. Weź ją lepiej zamknij, nie? Bo wtedy Mac będzie po prostu działał. Dzięki ziomuś, ale Facebook jest jakby teraz muszę. Więc sorry. Także do Facebooka sobie RAM dokładam, nie?
To jest chyba jedna z najsmutniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek słyszałem.
Najgorsze zdanie, jakie można powiedzieć. Kurde.
Wojtek, kupiłeś Maca Pro, żeby to był twój Facebook maszyny.
No, trochę tak. No, na szczęście robię na nim też inne rzeczy, więc to nie będzie tylko...
Spokojnie, zwróci się po jednym zleceniu,
o
Wojtek.
O to chodzi. Ale tak naprawdę mam zamiar wykorzystać środki na ten RAM. To będzie bardzo technologiczne, właśnie środki z Patreona naszego.
Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze szybciej będzie się montował Jesus Podcast.
Zgadza się, oczywiście.
No, znaczy właściwie to nie będzie jeszcze szybciej, prawda? Bo to RAM nie ma zupełnie...
No przy RAMie nie, no głównie Procek działa przy renderze, a no przy RAMie to będę mógł jednocześnie montować i nie wiem, film oglądać, ale to też zły pomysł, więc no RAM może jakoś niespecjalnie pomoże w tym wszystkim, całym procesie, ale Facebooka będę miał mógł mieć otwartego jednocześnie.
A to akurat, w sensie ja w ogóle, kurde, chciałbym mieć kompa, który ma więcej. W sensie, wiesz, mam 16 GB, no nie? To nie jest jakby mało.
No to tyle samo, co ja teraz, nie?
A z drugiej strony, kurde, ja bym sobie tak gigabajty tych RAMu bym tak brał.
No maksymalnie można do Maca Pro wcisnąć 128 według tam nieoficjalnych specyfikacji, bo oczywiście płyta główna według Apple tam nie przyjmuje aż tyle, ale stwierdziłem, że to już bez przesady, nie? Bo bym musiał 4x32 brać, no to już się robi tak trochę gęsto, a poza tym no, koszt byłby też dużo, dużo wyższy. Zresztą ten sprzedawca na Allegro nie ma aż takich dużych kości, a jedyne, które widziałem, to OWC, które w sumie kosztowałyby $350, więc no już jakby come on, bez przesady. Spróbujmy na razie te 64.
No to Wojtek, jakby gratuluję, życzę sukcesów wielkich, bo to zawsze jest, wiesz, no.
Zobaczymy, no wiesz, może poczujesz, wiesz, normalnie nowy komputer.
A propos Facebooka, to nie wiem, czy wiesz, że Facebook chce w tym momencie zbierać dane na temat zdrowia użytkowników i proponować im różne na przykład leczenia albo badania, które mogą sobie zrobić.
A będę mógł zapłacić Facebookowi, żeby sam mnie zbadał? Że ja dam Facebooka.
Ja myślę, że oni już
ja
to wiedzą.
Ja bym chciał, żeby Mark Zuckerberg był moim terapeutą na przykład.
To już Wojtek jest. Tak?
Oczywiście. No już zobacz na tą twarz. No nie ufasz człowiekowi?
Co może pójść tak? No. Ciekawostka jest jeszcze taka, że jeśli podzielisz się tymi informacjami z Facebookiem, to one nie są chronione przez HIPAA, czyli ten to się nazywa Wojtek Health Insurance Portability and Accountability Act. Aha. Czyli rzecz, która sprawia, że twoje zdrowie jest tylko i wyłącznie twoją rzeczą, którą możesz się dzielić.
Teraz możesz to zdrowie dać komuś innemu.
Więc możesz się z Facebookiem podzielić i Facebook nie jest, nie wymaga od niego prawo tego, żeby z nikim się tym nie dzielił, no nie? Więc wpiszesz tam na przykład, że kuśka ci nie tego, a dostajesz potem reklamy, szybko dostaniesz reklamy na przykład na Instagramie na przykład, wiesz.
Taśma klejąca i pokazywał zdjęcia ładnych dziewczyn. A później będzie reklama. I co? Nic nie zadziałało?
I co? I nic?
I nic.
Wiesz,
znaczy, i wiesz, kto na tym zarobi?
My się trochę Żydzi.
Piotr Gryn, niestety. Bo on jest specjalistą tych filmów, tych reklam.
Tak. My się trochę oczywiście śmiejemy, to jest poważna choroba, wiadomo, to nie jest tak, że ciśnie bekę, jak ktoś ma problemy z impotencją, bo to nie jest zabawne znaczy w żadnym momencie.
Z potencją, bo z impotencją to nie...
No czy ma problemy, problem impotencji, czyli problemy z potencją.
O to chodzi.
Ale jakby jeśli ktoś... W sensie Facebook jest naprawdę już żenujący, nie? Mają bardzo dobry track record, jeśli chodzi o chronienie naszych informacji,
no, świetnie.
Więc myślę, że ja bym im te dane na temat moich chorób wszystkich podał.
No to jest zdecydowanie. Ja też bardzo chętnie, jakby chcieli, to ja przygotuję taką teczkę. W ogóle najlepiej z NFZ-u wyciągnąć od razu całą teczkę, wiesz, historię choroby i
najłatwiej, najprościej, nie ma co się w ogóle zastanawiać.
Ja bym napisał do Andrzeja Dudy, żeby po prostu podpisał taką ustawę, że weźcie to z NFZ-u wszystko. Tu wszyscy są. Polacy. My, Polacy.
Dokładnie.
I niech wezmą te dane i tam... Lepiej być zdrowym niż chorym, prawda?
Dokładnie. Dla chorych i zdrowych można kupić czapki w Pantunie 100. Wojtek, a jeszcze i ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, bo myślę, że będziemy powoli zakończać jakby ten odcinek naszego podcastu i będziemy przenosić się troszeczkę do innego, jakby takiego bardziej ciemnego miejsca w internecie. Ja, Wojtek, mówiliśmy o tym jakiś czas temu na temat Signala, tego, że mamy naklejki Jezusowe. Ja w ogóle jestem trochę pod wrażeniem, ale od momentu, w którym jakby powiedzieliśmy o tym Signalu i o tym, że są naklejki, to dostałem parę jakby wiadomości na Signalu. Więc to jest tak dość ciekawa
coś
rzecz.
Coś się zadziało?
Coś się zadziało. Jestem pod wrażeniem i jakby jestem takiej też dobrej myśli. Ja na razie nie chcę tego Signala tak bardzo jeszcze puszować wśród swoich znajomych i tak dalej, bo on jest oparty cały czas na numerze telefonu i bardzo mnie to denerwuje. Wiem, że pracują nad tym, żeby to zmienić. Jak to zmienią, to być może będę bardziej to puszował. Aczkolwiek każda wiadomość na Signalu jest dla mnie miłą odmianą od normalnych wiadomości SMS-owych czy cokolwiek. Mhm. Repozytorium naklejek. To jest rzecz, którą chcę się podzielić. Znalazłem taką rzecz. To się nazywa signalstickers.com i podlinkowałem oczywiście w opisie naszego odcinka. Są tam oczywiście naklejki Jezus Podcastu, więc tutaj jakby bardzo nawet wysoko, chyba czwarty czy piąty rząd. Jak chcesz sobie Wojtek zobaczyć, to możesz sobie wejść i kliknąć zobaczyć. Najlepiej jest chyba dalej problem taki, że na Safari, na iOSie nie wyświetlają się zdjęcia tych naklejek. Wyświetlają się tylko opisy. Natomiast można sobie wejść i po prostu...
Porn Actress, tak. Jest NSFW. Wejdę, można, zobaczę, ale nie
można,
mogę wejść.
Można sobie odpalić po prostu przez Signala na komputerze i wyklikać sobie po prostu, dodać sobie te wszystkie naklejki i potem móc z nich korzystać normalnie na Signalu, na urządzeniu waszym. Jakie tam macie. Bardzo fajnie. Myślę, że to da dużo do tego, żeby Signal stał się popularniejszy niż inne komunikatory.
Mm-hmm.
I ja bardzo, bardzo będę go pushował, jak tylko będzie tak, że nie będzie trzeba podawać swojego numeru telefonu po to, żeby ktoś się z tym skontaktował, to będę bardzo go pushował, żeby ludzie z niego korzystali, bo jest nie musisz mieć tego iOS-a, nie musisz mieć, w sensie, możesz mieć Androida. ma rozmowy, ma właściwie wszystko, czego potrzeba do normalnego rozmawiania i jest bardzo bezpieczny, bardzo dobry i bardzo ładny, więc będę to puszczał.
No okej. Okay.
Tak w skrócie. Poczko. Tak w skrócie.
Dobrze, dobrze, dobrze. Ja no, mówię, cieszę się bardzo z tych naklejek, w ogóle, że to się wydarzyło, to jest bardzo fajna opcja, no i nie dostałem żadnych wiadomości na Signalu poza tobą. No. Więc tak.
Chciałem wyszyć zdjęcie bardzo ważne. Czegoś na py.
Oho.
Wojtek, zdjęcie. Pindol.
A, no to oczywiście, że tak. Czekam na to.
Nie, a teraz...
ja mam jeszcze jakiś...
Skąd to jest, Wojtek? Skąd to jest?
Zdjęcie pindola to mi Radek Kotarski pokazał kiedyś.
A.
Tak. No wysłał mi zdjęcie pindola i ja mówię, okej, okay, no to spoko.
A czy to jest, i... czy ty znasz jakby, że tak powiem, źródło?
No nie wiem, to...
Czy chyba... to jest OC?
Wydaje mi się, nie wiem, jakie jest źródło, bo to chyba jest taki word of mouth, że tak ludzie sobie przekazują...
Tego jednego.
Tak, tego jednego przekazują sobie i tak, wiesz... Ej, ja widziałeś zdjęcie pindola. Więc, no zresztą było przecież w jednym z odcinków, nawet pamiętam, że taki tytuł był jest łosa.
Tak, 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 no. tak, było tak.
Ja mam, słuchaj, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem koniecznie powiedzieć w tym odcinku. I nie absolutnie powiedzieliśmy zapraszam. Tego w ostatnim odcinku i bardzo przepraszamy.
A, wiem, o czym chcesz powiedzieć. Dobrze.
Ale rzeczywiście pojawił się komentarz w ogóle na forum, że ej, nie powiedzieliście o Secret Santa. I właśnie... Jako ostatni temat z przyjemnością chciałem podziękować absolutnie wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację Secret Santa na naszym forum. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, Secret Santa polegało na tym, że na forum wrzuciliśmy temat, znaczy nie my, tylko nasi kochani forumowicze. Głównymi organizatorami byli Paweł Majcher i Dawid Karwas, dobrze pamiętam?
Tak, dokładnie tak.
I bardzo wam dziękujemy w ogóle, żeście to ogarnęli, bo zrobiliście to exceptionnel, ja tak powiem, po francusku. Bo tak, pojawił się link do specjalnego takiego formularza, który każdy, kto chciał wziąć udział w Secret Santa, musiał wypełnić. I ten formularz był naprawdę bardzo rozwinięty, bo tam trzeba było wpisać, wiesz, co cię interesuje, jaki kolor lubisz, co zawsze chciałeś, a nigdy sobie nie kupiłeś i tak dalej, więc jakby jakie lubisz smaki, czego nie możesz jeść i no naprawdę to było mega, mega, mega takie dokładne, dzięki czemu wyniki jakby tego wypełnionego formularza były wysyłane po losowaniu. Ja dostałem kogoś, komu będę miał przygotować prezent i wiedziałem o tej osobie jakby wszystko, co powinienem wiedzieć, żeby kupić sensowny prezent. Założenie było takie, że kupujemy prezenty za nie mniej niż 50 zł, chociaż zdecydowana większość prezentów, które widziałem, jakie ludzie dostali, to przekraczała tą kwotę, co też było
tak,
spoko.
Ale założenie w ogóle było takie, że w sensie, bo to ja zaproponowałem w ogóle nie mniej niż, bo ja nie chciałem, żeby była sytuacja, że po prostu maksymalnie do 10 zł, bo to jest czasami ograniczające, no nie? I nie chciałem też robić maksymalnie do na przykład 50 zł, bo to też, a tutaj jest minimalnie 50 dawało na tyle jakby komfort, że łatwo było coś, że tak powiem, w tym budżecie zorganizować.
Tak, i czasem jest tak, że na przykład, wiesz, wystarczyło dołożyć do jakiegoś prezentu kilka innych, na przykład, wiesz, nie wiem, ciasteczka albo
i
coś.
I już by się zrobiło.
I już się robi większa kwota. 15
zł.
Więc i to się wszystko udało. Ostatecznie, co dla mnie jest szokujące, wszyscy dostali prezenty, wszyscy, którzy brali udział w Secret Santa i z tego, co widziałem też na forum, wszyscy byli naprawdę zachwyceni, bo wszystkie prezenty były przemyślane i naprawdę bardzo fajne. Ja na przykład dostałem, poczekaj, bo wyciągnę go, żeby nie było. Ja go mam tu... Cały czas mam pod ręką. Dostałem tak. Uncharted 4 na PS4. Proszę bardzo. Piękną kartkę z życzeniami. Super. Dostałem trzy, to szuram teraz właśnie, trzy paski do Apple Watcha. I to takie nylonowe, bardzo fajnie wyglądają. I dodatkowo książkę i bardzo się cieszę w ogóle z książki, bo już wspominałem zresztą w ostatnim odcinku, że mam zamiar więcej czytać na 2.20 i to jest 21 lekcji na XXI wiek Harariego. Z przyjemnością połknę. Jeszcze mam nadzieję, że w styczniu będzie skończona. Także naprawdę super prezent. Bardzo się z niego cieszę i bardzo się cieszę też, że ta akcja się udała, bo to nie jest łatwe zorganizować coś takiego i też pokazuje, jak mamy fajną społeczność, że jakby nikt nie pozostał bez żadnego prezentu i mega, mega jestem podjarany. Dziękuję jeszcze raz chłopakom, że się zajęli w ogóle organizacją tego, bo ja nie wiem, czy my byśmy z tym naszym nieogarnięciem po prostu, nie, ale żeby nam się to udało.
Wiesz, tysiąc różnych rzeczy się dzieje, a tutaj w końcu, jakby w końcu. Fajnie, że był ktoś, kto jakby stwierdził, okej, jakby my to zrobimy, my zorganizujemy wszystko po prostu. Zasygnujcie to, że tak powiem, że to jest legitna akcja, a my to wszystko zrobimy. I to było bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. Ja bardzo chłopakom też dziękuję. Ja dostałem super prezent w ogóle. I jakby co było bardzo zabawne, oczywiście dostałem bardzo dużo słodyczy, które akurat Magda przyjęła i była zadowolona bardzo. Dostałem do tego parę różnych takich śmiesznych gadżetów w stylu, na przykład dostałem Monzo Pot, tylko że fizyczny, i to jest skarbonka, do której możesz rzucić pieniądze i jak chcesz wyciągnąć, to musisz ją rozwalić, bo nie ma innej opcji, no nie? Bardzo fajnie.
O, nice.
Skarpety w Pokémony, więc bardzo mocno trafia
do mnie. Doskonały prezent.
Ale i teraz uwaga, to co mnie najbardziej ucieszyło, dostałem dwie kartki. Jedna to była kartka świąteczna, druga to była kartka urodzinowa. I to, jeśli mam być szczery, najbardziej mnie to ze wszystkiego ucieszyło, bo one były bardzo ładnie przemyślane i jakby mój Secret Santa świetne rzeczy mi tam napisał. Dostałem też taką dużą, fajną skarpetę. Co prawda nie zakładałem jej na nic, bo była tylko jedna, ale czy dobrze zrozumiałem żart? Czy widać ten żart?
Bardzo dobry żart.
Tak, więc wszystko super. Secret Santa bardzo mi się podobało. Totalnie w przyszłym roku to robimy jeszcze raz.
Tak, zdecydowanie. I dlatego też no, piękne rzeczy się dzieją na tym forum. Że to nie są tylko gadu-gadu o technologiach, ale też jest no, nasza społeczność jest w stanie zorganizować naprawdę super akcje z prezentami i mega się cieszę, że to się udało. Szacun i na pewno w przyszłym roku robimy to samo.
Tak, tak. I myślę, że to jest też dobry moment, żebyśmy zrobili przerwę, to znaczy zakończyli ten odcinek konkretnie tak i przeszli sobie już do After Darka. Jeśli jesteście ciekawi, o czym będziemy mówić w After Darku, to oczywiście jakby ja to zdradzę. Mhm. Najlepszym sposobem na to, żeby słuchać After Darka, jest rzucenie w nas pieniędzmi. Natomiast temat, o którym będziemy rozmawiać w After Darku, to jest między innymi, a prawdopodobnie głównie, stawianie komputera od zera. Czyli ja i Wojtek to zrobiliśmy.
Ja będę trochę rantował.
Trochę niechcący chyba to zrobiliśmy, więc cóż, do usłyszenia za tydzień lub za chwilę, gdzie będziemy rozmawiać na temat komputeringu. Także dziękuję bardzo, dziękuję Władku bardzo tobie. Aha, dla wszystkich w ogóle serdeczne życzenia.
A,
wesołego
tak?
Nowego roku. Bawcie się dobrze, niech super, to będzie rok spełnionych
rok.
Marzeń.
Tak jest. Tak.
Niech będzie. Najważniejsze super. Jest to, żebyście byli szczęśliwi i żeby wszystko szło po waszej myśli. Nawet jeśli to ma być rok, w którym będziecie leżeć w łóżku, ale jeśli chcecie to robić, to możecie to robić, bo życie jest ostrygą. Pozdrawiam cię, podziękuję bardzo. Jezus. Jestem anulowany. Pozdrawiam.
Do widzenia.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.